Dzień dobry, to majowy, kwitnący, bajkowy południk. Wokół nas tyle odcieni zielonego koloru. Artystka natura obdarza nas wiosennymi radościami i namawia do uważnego rozglądania wokół siebie, bo przecież codziennie świat się zmienia. A specjalne niespodzianki przygotowali też dla nas twórcy sztuki współczesnej, których pracę oglądać możemy na nowej wystawie w Galerii Arsenał. To specjalna wystawa adresowana do słuchaczy bajkowego południka. Przekonuje, by wszystko widzieć jako sztukę. A co to takiego ta sztuka?
Według mnie sztuka to jest malowanie. Można malować farbami, kredkami, mazakami.
My w szkole robimy arcydzieła takie małe.
Byliśmy z przedszkolem w galerii Arsenal i robiliśmy swoje ręki. Nakładaliśmy coś takim białym. Jeden chłopiec, Jaś, mi malował na tej lęce białej takie coś. To była sztuka.
Sztuka to jest coś takiego, że trzeba się do tego przyłożyć. Malowanie, rzeźby, rysowanie może powstać arcydzieło.
Czy można jednoznacznie odpowiedzieć, co to sztuka? To pytanie postawiłam autorce wystawy dla dzieci Ewie Solarz.
No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie. Dzieci nie do końca powiedziały. Bardzo trudno zdefiniować ten wyraz, to pojęcie. Bardziej staram się opowiadać dzieciom, że sztuki się nie trzeba bać. Że sztuka jest dostępna, sztukę warto oswoić sobie. Im młodsza osoba oswaja tą sztukę, tym później łatwiej będzie ze sztuką się stykać. Dlatego nie wyjaśniajmy dokładnie, czym jest sztuka, bo dla każdego może być czymś innym. Dla jednego będzie to tylko rzeźba, dla innych to będzie wszystko. Dzieci tutaj na wystawie otworzyły się bardzo na sztukę, myślę. Widzą teraz sztukę w różnych rzeczach, nawet w obieraniu ziemniaków. Jak zapytałam się, czy obieranie ziemniaków może być sztuką, wszystkie dzieci powiedziały, że tak, więc to jest szeroka definicja sztuki.
Sztuka to zjawisko, przy którym pojawiają się emocje.
Nie trzeba mieć żadnych naukowych dyplomów, żeby odczuwać emocje. Wchodzimy i wiemy, co czujemy, bo to każdy czuje. Ja myślę, jestem tego pewna, że dzieci są najlepszymi odbiorcami sztuki. Bo
możemy czuć różne rzeczy?
Tak, oczywiście. Każdy po swojemu czuje sztukę i każdy po swojemu czuje różne rzeczy. I to nie jest tak, że jest jedna definicja odbierania sztuki, że każde dzieło, jeżeli się źle na nie zareaguje, to znaczy, że coś się zrobiło źle. Nie, tak nie jest. Każdy ma prawo do własnej emocji, do własnego odbioru, ale też dla mnie jest bardzo ważne, że nie trzeba być przygotowanym w żaden sposób. Każdy potrafi odbierać sztukę, bo każdy ma jakieś emocje związane. Niektórzy mogą się czuć niekomfortowo i to też jest jakaś emocja. Ja mam takie wrażenie, że rodzice, dorośli, że oni często się czują niekomfortowo w kontakcie ze sztuką, bo oni myślą, że czegoś nie wiedzą, że czegoś nie potrafią zdefiniować, zrozumieć, że nie znają jakichś pojęć bardzo trudnych, które trzeba znać, żeby zrozumieć sztukę współczesną. Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Im mniej wiemy, tym łatwiej nam chłonąć i tym łatwiej nam mieć po prostu jakieś odczucia przy sztuce, jakieś emocje w sobie wyzwalać. Oczywiście super mieć wiedzę. Na mojej wystawie nie tylko odczuwamy, ale też możemy poznać pomysły artystów, ale nie mówimy dzieciom, jak trzeba odbierać sztukę. My tego nie mówimy, bo one same wiedzą najlepiej.
Patrzenie na świat jak na sztukę sugeruje tytuł wystawy. Wszystko widzę jako sztukę.
To są słowa Julity Wójcik, która powiedziała właśnie kiedyś, że ona wszystko widzi jako sztukę i nie tylko rzeźby i malarstwo. Julita Wójcik powiedziała: wszystko widzę jako sztukę. Pielenie ogródków, obieranie ziemniaków, szydełkowanie. Sztuka nie musi być poważna. Robię rzeczy żartobliwe, czasami mocno ironiczne. Za pomocą prostych czynności umieszczonych w niepasujących do nich przestrzeni staram się zwrócić uwagę na codzienność. Czyli tak jak obieranie ziemniaków w galerii, które było nietypowe i zaskakujące. Tak samo bardzo różne są formy sztuki.
Spróbujemy w bajkowym południku odkrywać poszczególne prace z tej wystawy i będziemy też namawiać do własnych twórczych aktywności. A już za chwilę odwiedzimy Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, by poznać najmniejszego ptasiego drapieżnika. Będzie też nasza opowieść z kapelusza Pani Wrony. Bajkowy południk do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Zdzisław Wasilewski. Odkrywanie ptaków drapieżnych rozpoczęliśmy od tych największych, najbardziej okazałych, a teraz pora na te mniejsze. O jednym z nich opowie Przemysław Łapiński z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
Najmniejszy ptak drapieżny w naszym kraju to pustułka. Pustułka jest sokołem, jest to ptak średniej wielkości, długość jego ciała to jest od 33 do 37 cm. Rozpiętość skrzydeł waha się między 60 a 80 cm, czyli bardzo mały ptak. Waga tego ptaka to jest od 180 do 280 gram. To mniej niż pół litrowa butelka wody. Jest to niedużo nieduży ptak, aczkolwiek bardzo ciekawy. Jeden z najpospolitszych ptaków u nas w Polsce. Ustępuje tylko myszołowowi. Pustułka zamieszkuje całą Europę. Praktycznie występuje na całym świecie, może poza pewnymi obszarami na północy i na południu naszej kuli ziemskiej. W Polsce jest obecnie około 3000 par lęgowych, czego zdecydowana większość zamieszkuje zachodnią, południową i północną część naszego kraju. Ptak, który poluje głównie na gryzonie, na jakieś drobne kręgowce. O tyle ciekawy, że można go spotkać w mieście. Bardzo chętnie zamieszkuje na blokowiskach. Bardzo często też różne kratki takie wentylacyjne są dla niej atrakcyjne. Chętnie jest też widywany w mieście, dlatego że odstrasza gołębie. Może odstrasza to takie duże słowo, ale gołębie nie lubią jego towarzystwa. Stąd też często wiesza się budki dla pustułek na blokowiskach zwyczajnie. Nawet w naszym mieście w tej chwili jest około 7, może 8 par, może nawet do 10, nie znam dokładnych danych, ale można je spotkać na przykład na ulicy Elewatorskiej. Tam na tych dużych elewatorach, młynach pustułki mają gniazda. W centrum przy szpitalu Gigancie też są pustułki. Na kościele Farnym też były pustułki, także coraz więcej jest też ich na wschodzie i to jest taka tendencja zwyżkowa dla gatunku. Pojawiają się tutaj. Jak one wyglądają? Jest to mały sokół, szpiczasto zakończone skrzydełka, długi ogon, ceglasto-czerwona. Samiec i samica różnią się trochę upierzeniem, więc dosyć łatwo można je odróżnić. Różnią się tym, że samiec ma wierzch głowy taki szaro, niebiesko-popielaty i ogon też jest taki szaro-niebieski. Natomiast samiczka jest cała taka ceglasto-czerwona z czarnymi plamkami. Charakterystyczny wydaje dźwięk, takie kiki, 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 kiki. To dosyć jest dla niej charakterystyczne i łatwo ją po tym rozpoznać. Ciekawostką jest to, że pustułka widzi w ultrafiolecie. Po co jej taka umiejętność? Po to, że polując na gryzonie, na przykład na jakichś otwartych terenach, łąkach, gryzonie biegają tymi samymi ścieżkami. Cały czas biegnąc zostawiają takie ścieżki, a pustułka te ścieżki właśnie widzi w ultrafiolecie.
Gryzoń zostawia ślad, który właśnie jest czytelny dla pustułki.
Dokładnie. I charakterystyczne dla pustułki jest to, że można ją zobaczyć w takim zawisie. Ona zawisa, macha skrzydełkami, ogon ma szeroko rozłożony i właśnie to jest oznaka tego, że ona czeka właśnie nad taką ścieżką i w momencie, kiedy gryzoń przebiega po niej, ona spada na niego z góry, łapie go i zabiera go sobie na kolację albo na śniadanie. Nawet w naszym ośrodku zdarzało się, że mieliśmy dwie pustułki. Przyniesiono nam dwie pustułki młode, wyrzucone z gniazda. No ludzie często zabierają te młode podloty, niepotrzebnie zupełnie. No ale trafiły do nas. Udało nam się je odchować. One już były takie lekko opierzone. Udało nam się je odchować. Potem latały u nas po terenie skansenu na tak zwanym oblocie, gdzie musieliśmy je nauczyć jak się lata, jak się poluje, na co się poluje. I najfajniejszym takim zwieńczeniem tej naszej akcji pomocy pustułkom było to, że one po prostu wracały do nas w okolice naszego ośrodka i przynosiły różne zdobycze, pokazywały, siadały gdzieś w takim widocznym miejscu, pokazywały, że o, złapałam jaszczurkę i sobie tą jaszczureczkę teraz na jednej łapce siedzę i sobie ją zjadam, patrzcie jak mi dobrze idzie. I to było właśnie dla nas bardzo fajne, że udało się to zrobić.
Czyli pustułkę możemy zaobserwować i w Sokolarni,
jest w Sokolarni pustułka,
w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, ale jeśli będziemy uważnymi obserwatorami, dostrzeżemy ją w mieście.
Dostrzeżemy ją w mieście i powiem, że od 3-4, może 5 lat dosyć łatwo ją można w mieście spotkać. No wiadomo, trzeba patrzeć w górę, a przeciętny człowiek jak idzie, to patrzy pod nogi, żeby się nie potknąć. To tylko my z sokolnicy, ptakolubi, zawsze gdzieś tam te oczy w górę wędrują.
A czy są jakieś takie pory dnia, kiedy chętniej, łatwiej, szybciej dostrzeżemy na przykład pustułkę?
Generalnie ptaki są drapieżne, aktywne, szczególnie z rana i późnym popołudniem.
Wieczorem. Czyli wypatrujmy uważnie pustułek.
Tak jest.
Zostańcie z nami. Już za chwilę nasz cykl do słuchania, do czytania. W bajkowym południku sięgamy po Kapelusz Pani Wrony, książkę Danuty Parlak, wydawnictwa BIS. Dziś początek historii o Wystraszku.
Wystraszek siedział pod liściem paproci i trząsł się tak, że cała paproć trzęsła się razem z nim. Wiewiórki zaraz zauważyły dziwną roślinę. Trzęsie się jak osika, a wygląda jak zwyczajna paproć. Przystanęły. Raz, dwa wypatrzyły Wystraszka, choć jego zielone, nastroszone futerko prawie nie odróżniało się od drobnych listków paproci.
– Czemu się tak trzęsiesz? – zapytały wiewiórki. – Zimno ci? – Wcale się nie boję!
– wyjąkał Wystraszek.
– Wcale!
– zapewnił i zatrząsł się jeszcze bardziej.
– Aha!
Wiewiórki pokiwały głowami i popatrzyły na siebie porozumiewawczo. Od razu widać, że ten mały się boi. Boi się, ale udaje, że się nie boi, choć aż się trzęsie ze strachu. Spodobał się wiewiórkom wystraszek. Mały, ale z charakterem. Co tak będziesz sam siedział? Powiedziały. Chodź z nami! Zaproponowały. Wystraszek spoglądał trochę niepewnie, jakby zaskoczony ich propozycją. Pokażemy ci las! Zachęcały go wiewiórki. No, chodź! I ruszyły przed siebie energicznie jak zwykle, ale trochę wolniej niż zazwyczaj, żeby wystraszek mógł za nimi nadążyć. Jedna z nich odwróciła się ukradkiem. Idzie! Szepnęła do swojej towarzyszki. Wystraszek szedł, choć trzymał się w bezpiecznej odległości za wiewiórkami. Rzucał przy tym czujne spojrzenia na boki, by w razie zagrożenia móc się w każdej chwili ukryć pod najbliższym krzakiem. Przebiegający nieopodal zając zatrzymał się, stanął słupka i z zaciekawieniem spojrzał na wystraszka. Wystraszek zadrżał, ale nim zdążył się schować, trzasnęła jakaś sucha gałązka nadepnięta przez wiewiórki i spłoszony szarak umknął w zarośla.
– Tu leśne maliny!
– wiewiórki czyniły honory domu. – Tu brzozowy zagajnik, tam warto chodzić na grzyby. Na prawo mrowisko! – objaśniały dalej. – A tu – przystanęły. – To jest nasz dąb! – wskazały z dumą. Dąb był potężny. Wystraszek zadarł głowę i patrzył na niego z mieszaniną podziwu i szacunku, tak jak należało.
Piękny!
Odważył się wyszeptać. Bardzo się ta odpowiedź spodobała wiewiórkom.
A tam jeszcze!
Kontynuowały zadowolone.
Tam jest! A to kto?
Rozpędzona gromadka jeży ledwie wyhamowała przed wiewiórkami i ich towarzyszem. Jeże z ciekawskimi minami obstąpiły wystraszka. Wystraszek aż się skulił pod lustrującymi spojrzeniami.
Czemu ten mały tak się trzęsie? Ale strachliwy! Czemu się nie odzywa?
Padały ze wszystkich stron uwagi.
Nikt cię tu nie zje! Hej! Strachajło!
Nie! Strachajło! Tylko wystraszek!
Odezwał się wystraszek, dotknięty do żywego uwagami jeży.
Co za różnica?
Jeże lekceważąco machnęły łapkami. Wystraszek był mały i bojaźliwy i jeże wcale nie zamierzały się nim przejmować. Po spotkaniu z jeżami wystraszek gdzieś się zaszył. Wiewiórki nawet zaglądały pod paproć rosnącą na polance, ale tam wystraszka też nie znalazły. Wystraszek przyczaił się koło dzikich malin. Obserwował borsuka Eustachego. Eustachy, który prowadził nocny tryb życia, całe dnie przesypiał albo leniwie wylegiwał się w co bardziej zacisznych miejscach lasu. Kiedy zauważył wystraszka, uśmiechnął się tylko. Zerwał z krzaka dwie dojrzałe maliny i podsunął mu zapraszająco jedną. I leżał sobie dalej, jakby nigdy nic. Jakby wcale się nie dziwił, że wystraszek siedzi pod krzakiem malin i się trzęsie. Malina była słodka i soczysta, a Eustachy ani nie był tak energiczny jak wiewiórki, ani nie robił głupich uwag jak jeże. Ośmielony wystraszek otarł pyszczek i już miał zagadnąć Eustachego, kiedy wpadły z impetem jeże i zaczęły coś głośno i hałaśliwie opowiadać. Wystraszek szybko wycofał się w bezpieczne miejsce. Bezpieczne oznaczało bez jeży. Wystraszek, jak mógł, unikał jeży, ale było to trudne. Jeże pojawiały się znienacka. Nagle, ni stąd, ni zowąd wyrastały tuż przed nim. Albo zagadywały go niespodziewanie. Wystraszek nie mógł się do tego przyzwyczaić. Za każdym razem podskakiwał przerażony i choć bardzo tego nie chciał, trząsł się jak galareta. A jeżom sprawiało to jakąś dziwną satysfakcję. To też nic dziwnego, że po kolejnym spotkaniu z jeżami wystraszek znów się gdzieś zaszył i nic nie słyszał. A wieści, które wszyscy wokoło sobie przekazywali, były niepokojące, wręcz przerażające.
Czytała Julia Kamińska. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia za tydzień.